Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeciwnikom genderyzmu zarzuca się u nas regularnie niechęć do nauki. Gender to jakoby nauka i to samej Ameryki, podają w telewizji, co już ma zamykać wszelaką dyskusję i dowodzić, że jest to nauka, ani żadna ideologia. Zamiast jednak życzliwie podesłać krytykom genderyzmu jakiś naukowy podręcznik, z którego moglibyśmy sobie doczytać o tej jakoby nauce gender, tylko łaja się nas, wyśmiewa, a nawet obcasami wdeptuje się tych wszystkich, którzy ośmielą się zwracać uwagę na ideologiczny charakter teorii gender. Ministrowie pytań o gender odpowiadają także cytatami nie z jakichś naukowych opracowań, ale z Wikipedii. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy na przykład astrologia jest czy nie jest nauką, zaglądamy na listę dyscyplin naukowych przyjmowanych w Polsce i już wiemy. Wiemy, że astrologii nie ma na tej liście. Mamy tutaj fizykę, historię, nauki o rodzinie, ale nie znajdujemy żadnej nauki gender. Czyżby aż takie zapóźnienie polskiej nauki? Już ponad 40 lat uprawia się tę ponoć naukę w Ameryce, a u nas świat naukowy jeszcze nie docenił tego dobrodziejstwa i nie wpisał na listę dyscyplin naukowych interdyscyplinarnej teorii gender. Chcąc się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, musimy sami poszperać i doczytać prace tworzone przez genderystów. Możemy w tym celu zajrzeć na strony internetowe prezentujące opisy zajęć prowadzonych na takich właśnie studiach gender. I tak na Uniwersytecie Warszawskim mamy w tym roku na Gender Studies zajęcia prowadzone m.in. przez prawniczkę zatytułowane Kobieta, matka, żona, kochanka, pracownica. Wykłady te mają, jak czytamy, odpowiedzieć na dwa główne pytania. Pierwsze, w jaki sposób prawo reguluje kwestie kobiece? I drugie, ważniejsze pytanie, czy prawo polskie jest neutralne ze względu na płeć? To ostatnie pytanie wyraźnie obciążone jest ideologicznym założeniem, iż prawo powinno być neutralne ze względu na płeć. A może raczej jest wprost przeciwnie i prawo powinno być nieneutralne ze względu na płeć, czyli powinno w różny sposób traktować mężczyznę i kobietę. Tej sprawy się naukowo nie rozstrzyga, tylko na starcie wykładu dogmatycznie, a zatem i ideologicznie zakłada się stanowisko, że prawo powinno być neutralne ze względu na płeć. Jeśli by prawo sprawiedliwe miało być neutralne ze względu na płeć, to by znaczyło, że jesteśmy człowiekiem, a nie człowiekiem mężczyzną lub człowiekiem kobietą. Kobiecość i męskość byłyby czymś ostatecznie nieważnym, nie dotyczącym naszej istoty jako człowieka. I tę właśnie tezę kwestionują antygenderyści, nie tylko jako błędną, niezmiernie szkodliwą, ale także wprowadzoną przez genderystów w sposób ideologiczny, czyli bez dyskusji, na siłę, niejako tylnymi drzwiami. Tymczasem w sposób naukowy należy rozważyć także ewentualność, że prawo stanowione powinno być nieneutralne ze względu na płeć. Taką asymetrię traktowania także przez prawo stanowione mężczyzny i kobiety postulował Jan Paweł II. W encyklice Laborem Exercens negatywnie oceniał takie samo traktowanie kobiet, jak i mężczyzn odnośnie do pracy zawodowej. Owa neutralność państwa odnośnie do pracy zawodowej kobiet ukrywa realną dyskryminację kobiet. Inaczej powinno się kobiecie zorganizować pracę zawodową, również przy pomocy prawa stanowionego, ponieważ mężczyzna i kobieta istotowo się różnią i ta różnica ma charakter osobowy, a nie charakter tylko biologiczny. A zatem ukrytym założeniem omawianych zajęć na Gender Studies jest ideologiczne sprowadzenie różnicy pomiędzy mężczyzną i kobietą do faktów tylko biologicznych, nie wiążących człowieka. A może to tylko jakieś potknięcie któregoś z wykładowców i można naukowo niejako wyprostować, czyli unaukowić owe gender studies. Ale analiza i pozostałych przedmiotów wykładanych na tych studiach niestety tylko potwierdza tezę o tylko ideologicznym charakterze wyjściowych przesłanek. Czytamy bowiem w opisie innych wykładów wprowadzających w samo pojęcie gender, że po kursie, cytuję, nie powinniśmy mieć wątpliwości co do kulturowego i historycznego pochodzenia rozumienia pojęcia płci. A w szczególności już po tym kursie nie mamy mieć żadnych wątpliwości, że rola matki to tylko produkt jakiegoś społecznego ucisku kobiet, sprowadzenia jej do roli samicy. Oto zatem pierwszy powód prowadzenia gender studies, walka z pojmowaniem kobiety jako istotowo wiążącej ją z macierzyństwem. Czy to sprawa błaha? Z pewnością nie. Szczęść Boże!